Wspólne czytanie w Radiu Gdańsk.
Iwona Borawska, dzień dobry. Dziś przed nami spotkanie z panem Grzegorzem Kaplą. Witam serdecznie, bo się połączyliśmy. Halo, halo.
Halo, dzień dobry.
A rozmowa będzie przede wszystkim o jego najnowszej książce Chiny bez wzajemności. Grzegorz Kapla, pisarz, podróżnik, dziennikarz, człowiek, który bywał w tylu i tak egzotycznych miejscach, że dla większości z nas, tak sądzę, wyprawa do jednego z nich byłaby wyprawą życia, którą byśmy się do końca tego życia chwalili. Panie Grzegorzu, dlaczego pan tak jeździ?
Odpowiedź będzie może dosyć zaskakująca. Ja przez długi czas byłem newsowym dziennikarzem i zajmowałem się pisaniem o polityce i o aferach. Skończyło się to tym, że bężni i możni ludzie tego świata wytoczyli mi 35 procesów. Broniłem się przez 5 lat. Wybroniłem się, bo nigdy nie napisałem nieprawdy. Natomiast po tych 5 latach byłem człowiekiem w depresji i pomyślałem sobie, że nie chcę tego dłużej robić. Moi koledzy, niektórzy uważali, że zdezerterowałem, ale pomyślałem sobie, że jeżeli potrafię pisać i opowiadać historie, to nie muszą być o polityce. Mogą być tym, co się dzieje gdzieś daleko w świecie. No i tak się zaczęło. Okazało się, że można z tego się utrzymać, może nie na jakimś wysokim poziomie, bo ja jeździłem za swoje pieniądze i próbowałem sprzedać zdjęcia i teksty w czasach przedinternetowych. Załapałem się jeszcze na ten ostatni moment, kiedy nie było Instagrama. No i to się stało moim zawodem po prostu.
Chiny bez wzajemności to kolejna podróż, bardzo osobisty zapis tej podróży. Powiedziałabym, że intymny. Jest to podróż człowieka o złamanym sercu. Dlaczego zdecydował się pan właśnie na tak intymną perspektywę? Znaczy, ja rozumiem przeżycia, ale pan to rozdaje nam wszystkim, prawda? Te wszystkie emocje, które panu towarzyszyły, ale także perspektywę człowieka zdradzonego, porzuconego, w pewnym sensie bezdomnego, który wyrusza w taką właśnie samotną podróż z ciężkim plecakiem, mieszkając w zatłoczonych hostelach. Ale chodzi mi o to ujawnienie intymności.
Pisanie o podróżach, wydaje mi się, że problem polega na tym, że zajmują się tym często ludzie, którzy no nie zajmują się pisaniem zawodowo, a jeżeli człowiek się tym zajmuje zawodowo, no to próbuje znaleźć taki sposób opowiadania świata ze wszystkich tych, z całego tego zasobu wyrazów, jaki mamy w języku polskim, wybiera te, które będą najbardziej adekwatne. No, a pisarz odbywa podróż dwa razy, za pierwszym razem, gdy jest w świecie i robi notatki i wymyśla, jak to będzie opowiedziane, a za drugim razem, kiedy to pisze. A pisanie polega na tym, że człowiek siedzi sam na sam z białą kartką papieru, no i z tymi myślami, więc być może ta perspektywa taka trochę covidowa, powiedzmy, wynika z faktu, że pisałem to w czasie, kiedy już trwała epidemia w małej dziupli na Starym Mieście w Warszawie, sam na sam z komputerem. I może stąd jest ta intymność. No ale osobista perspektywa jest jedyną autentyczną, z jaką możemy się mierzyć. Tak? Ja jestem daleki bardzo od postawy takiej, jaką miał choćby pan Kapuściński, który rozumiał świat i pouczał innych, jak żyć i jak trzeba go rozumieć, kim jest cesarz, a kim są ludzie i o co chodzi w tych ich sporach. Ja nie mam takiej perspektywy, nie mam w sobie ani odrobiny chyba takiej pychy, żeby komuś mówić, jak żyć. Natomiast no, mam taką uważność, która pozwala zaglądać gdzieś tam do środka siebie. No i to jest jedyna prawda o człowieku, do jakiej możemy dotrzeć. Tyle, na ile on zechce nam to pokazać. No ja pomyślałem, że pokażę to swoje miękkie podbrzusze. Kiedy straciłem robotę w takim magazynie Mailman, kiedy on przestał się ukazywać i stał się bezrobotnym dziennikarzem, no to zacząłem pisać taki blog, on się nazywa Kapla w drodze, no bo bezrobotny pisarz musi codziennie trenować pisanie, tak jak pisarz musi codziennie trenować pracę z workiem. Więc pracowałem i to, no i ten styl jakoś chyba się ukształtował. No chyba tyle. No.
To jest nawet w tytule trochę zawarte, bo Chiny bez wzajemności, to w jakiś sposób, nawet gdybyśmy nie chcieli, możemy oczywiście myśleć o tym spotkaniu pana z kulturą obcą i wchodzeniu w nią, jakoś poznawaniu, ale też jakoś w tym jest zawarta miłość, prawda? Bo to miłość jest zwykle bez wzajemności. Ja myślę, że do tego dojdziemy, ale chciałam też zapytać, bo pan trochę podróżuje jak turysta, bo przecież z przewodnikiem i raczej w miejscach bywa pan odwiedzanych także turystycznie. Bardzo bardzo intymnie osobiście to wszystko ogląda. Trochę jak włóczęga, a trochę jak pielgrzym, bo też mam wrażenie, że szuka pan takich miejsc, w których ja nie powiem, że jest jakaś świętość, czy jakaś pustka, czy jakaś otchłań, ale coś pana ciągnie, prawda, do takiego przeżycia, do takiego spotkania. Jakby pan sam siebie, przepraszam, określił, bo to tak mi się skojarzyło właśnie, coś między turystą, włóczęgą, a pielgrzymem z elementami uciekiniera, który ucieka stamtąd, gdzie mu źle, w miejsce, którego nie zna.
Jako turysta na pewno nie, bo turysta jest człowiekiem, który ma plan, wie dokąd zmierza i o której godzinie, gdzie powinien się znaleźć, co zobaczyć, co będzie jadł i gdzie będzie miał nocleg, więc to w ogóle generalnie odpada. Myślę, że podróżniku, ale podróżnik jedzie do jakiegoś miejsca po to, żeby zebrać doświadczenia albo przywieźć pamiątki i wrócić do domu, który ma. Ten dom jest jego punktem odniesienia i tym celem, no a włóczęga to jest ten, który nie ma celu i nie wie dokąd, dokąd to prowadzi i to jest ta postawa, która jest mi najbliższa. Aha. Słowo pielgrzym kiedyś w średniowieczu oznaczało tego, który idzie do Santiago de Compostela. Ponieważ szedłem dwukrotnie, to jakoś wcale się nie wstydzę tego słowa, bo ono zupełnie mi się nie kojarzy z tą masową wędrówką do Częstochowy, bo do Santiago każdy idzie sam i każdy sam musi zanieść swój bagaż. Wierzący czy niewierzący, szczęśliwy czy nieszczęśliwy, ale każdy jest sam w tej drodze. No i tak, to jakoś mi się, może być i pielgrzym, chociaż te religijne konotacje w przypadku tej akurat wędrówki po Chinach, no nie są chyba najwłaściwsze, no bo jestem w takim obszarze kulturowym, w którym nie potrafię rozmawiać z tamtymi bogami. Nie potrafię ich zrozumieć i nie znam ich opowieści. No dopiero to próbuję przeniknąć, ale nie jest łatwo przeniknąć przez obcą kulturę. Przez własną nie jest łatwo przeniknąć, bo dzisiaj żyjemy między sobą, jesteśmy tak podzieleni, że jedni drugich zrozumiemy z trudem i coraz mniej, mimo że mówimy tym samym językiem, a Chińczycy mówią zupełnie innym, czytali inne książki, kibicują innym drużynom, jedzą inne rzeczy. Więc ja nie mam wątpliwości co do tego, że mogę tylko pytać i ufać, że to, co usłyszę, jeśli usłyszę, jest prawdą, ale do uogólnień bardzo mi daleko i bym się na nie nie odważył.
Wiem, skąd mi się to wzięło i dlaczego to skojarzenie już króciutko, aż chociażby w opisie pana wędrówki przez wąwóz skaczącego tygrysa i w paru innych miejscach, bo to jest z jednej strony poszukiwanie jakiejś refleksji, zatrzymania, poznania w tej podróży, a z drugiej też przełamywanie samego siebie, przechodzenie, jakby pomimo tego, że wydaje się, że się nie da rady, po prostu dążenie przed siebie, krok za krokiem, nawet jeśli cel wydaje się nieosiągalny. Może stąd ta pielgrzymka, ale nie mówię tutaj oczywiście o pielgrzymce do Częstochowy, tylko o pielgrzymowaniu.
Akurat ten fragment o tym, że nawet jeżeli nie wierzysz już w cel, to i tak trzeba stawiać krok za krokiem, no on jest raczej o miłości niż o wędrowaniu po świecie. No, taka droga w tym podstawowym sensie jest łatwa. No. Zawsze można się jakoś do tego zmotywować. Gorzej jest w przypadku, kiedy się którąś z tych trzech kardynalnych cnót, wiarę, nadzieję czy miłość, utraci. Tak? A kiedy zaczyna się pruć jedna, pruje się też bardzo łatwo i druga, i trzecia.
Każdy z tych rozdziałów, czy właściwie rozdzielików opisujących kolejne dni, noce, etapy podróży, jest opatrzony cytatem, mottem, zazwyczaj z Konfucjusza, choć nie zawsze. Właśnie u Konfucjusza już pod koniec jest, że nikt nie rodzi się ani mądrym, ani pełnym wiedzy, niektórzy są jednak beznadziejnie ciekawi świata, więc wciąż uczą się czegoś o samych sobie. I to chyba w jakiś sposób dotyka tego pana podróżowania, prawda?
Może tak, ponieważ sam tłumaczyłem te fragmenty z Konfucjusza, no to pewnie mogło tak być, że on brzmi w taki sposób, który mógłby tę opowieść jakoś podsumowywać.
Dobrze, zacznijmy od tego momentu, drugą część naszej rozmowy, kiedy pan jako człowiek zupełnie obcej kultury pojawia się właśnie w Chinach, wysiada z samolotu i to jest taki moment, kiedy człowiek znajduje się w zupełnie niebywałej w życiu codziennym, że tak powiem, kiedy jesteśmy w tym bezpiecznym kokonie sytuacji. Nie zna się świata, nie zna się języka, ludzie nie patrzą przez grzeczność, jak się potem okazuje, na pana. I czy to jest też dla pana jakiś taki ważny moment bycia po prostu, określania samego siebie, ten podróż, w czasie której pan w jakiś sposób też siebie odnajduje i powoli poznaje zupełnie, zupełnie obcy świat?
Ja powiem tak, że dla człowieka, który spędził w drodze sporo czasu, To nie pierwszyzna, że o wiele trudniej jest na przykład przekonać 10-latka, że uczył się tabliczki mnożenia. Tego nie potrafię. Nie potrafię pomóc moim przyjaciołom, którzy są teraz w takiej sytuacji. Albo jak wytłumaczyć dziecku, dlaczego kłócimy się o to, co się teraz, o co się kłócimy między sobą. Albo jak zbudować dom, który będzie szczęśliwy. Albo w ogóle wybrać dzieci, które wyrosną na odważnych i dzielnych ludzi. To, żeby iść przez świat, w którym trudno się z kimkolwiek porozumieć, nie jest wielce skomplikowaną sprawą, no bo cel jest prosty i łatwo osiągalny, no bo chodzi o to, żeby coś zjeść, żeby się napić, żeby znaleźć toaletę, żeby nie padało na głowę, kiedy będzie już tak późno, że nie da się uniknąć senności. A podróż zawsze jest i zawsze była. Ja się wspinałem kiedyś w górach, nawet w wysokich górach i zawsze byłem świadom tego, że to jest jakiś rodzaj ucieczki, że prawdziwe wyzwanie to jest wyzwanie, którzy nie boją się budować związków albo potrafią sobie poradzić z depresją w taki sposób, że walczą tu i teraz, nie odlatują w jakiś wyimaginowany czy świat. No, Chiny nie były wyimaginowanym światem, ale były też pewnie jakimś rodzajem ucieczki w takie życie, które wydaje mi się łatwe i oczywiste, tak? Bo w prawdziwym życiu nasze decyzje i ich słuszność potrafimy zweryfikować po miesiącu, czasem po latach. A w podróży, jeżeli się pomylimy, to od razu wiemy, że to jest zła droga. Od razu jesteśmy w niebezpieczeństwie albo od razu jesteśmy w jakiejś strefie komfortu. W życiu tak nie ma, dlatego to życie jest prawdziwą przygodą i prawdziwym wyzwaniem. Po prostu na to tak nie patrzymy, a z dystansu to widać, tak? No, każdemu brakuje to, czego nie posiada, no więc to może z tego faktu wynikać. To wcale nie jest tak, że ci wszyscy podróżnicy, jak Tony Halik, którego książkę teraz właśnie leży przede mną na biurku, to nie jest tak, że ta przygoda i ta trudność i to wszystko jest gdzieś tam w amazońskiej dżungli czy w sztormie na oceanie. Przyszłem takie rzeczy i nie, no prawdziwa trudność to jest wtedy, kiedy nie masz żadnego powodu, żeby wstać z łóżka i je pościelić, a jednak starasz się to zrobić, mimo tego, że wiesz, że to nic nie zmieni.
Spotykał się pan tam z ludźmi, chociaż to jest takie właśnie spotkanie, no niektórzy mówiący po angielsku nawiązali jakieś relacje, ale też to były chwile właściwie, taki moment wspólny podróży, prawda, wymiana podstawowych informacji o sobie, a poza tym mamy całe mnóstwo tych momentów, scen, kiedy pan za pomocą uśmiechu dziękuje, kiedy panu uśmiechem odpowiadają. Jak się pan w ogóle czuł w Chinach wśród tych ludzi o jednak innej mentalności, też w dosyć przełomowym momencie własnej historii, przebudowy społeczeństwa?
Kiedy masz do dyspozycji tylko uśmiech i uściśnięcie ręki, no to zaczynasz się uczyć tego, że to ma znaczenie. A nie wiem, jak to powiedzieć. No, wydaje mi się, że wszyscy ludzie chcą być po prostu widzialni, chcą, żeby ich istnienie było dostrzeżone. No, cała ta instagramowa kultura jest tylko temu, żebyśmy tą swoją pychę i próżność tam karmili, ale no, oczywiście internet to oszustwo, tak? Bo oglądamy tylko sami siebie. A w podróży chodzi o to, żeby zobaczyć innych, żeby zobaczyć tych, którzy stają na naszej drodze. No, każdy człowiek to osobny wszechświat. Więc jeżeli z podróżnikami jest łatwo, bo jeżeli z kimś rozmawiam, i on wie, że i ja wiemy, że spotykamy się tylko raz w życiu i nigdy więcej się to już nie zdarzy. I jesteśmy wyczuleni na to, że trzeba powiedzieć ważne słowa, więc mówimy o rzeczach, które są, odpowiemy sobie nawzajem na pytanie, jak żyć. No chyba, że spotykamy turystów, to wtedy nam powiedzą, gdzie dobrze zrobić sobie selfie z Taj Mahalem, czy tam w Chinach z tym skylinem o Hongkongu. Ale o to chodzi, żeby po spotkaniu z drugim człowiekiem pozostał ślad. I jeżeli taki ślad zostaje, no to wtedy wiadomo, że nie zepsuliśmy tego czasu, który mogliśmy razem spędzić.
A gdyby pana teraz ktoś zapytał o to, jak pan widzi Chiny w ogóle i ich przyszłość. Z dużym podziwem pan opisuje Szanghaj, ale Hongkong chyba przede wszystkim, który teraz już do Chin należy, ale w ogóle Chiny, no, z tą ich mentalnością, tak?
Mówią po angielsku, tak? To była to jest ulga i tę ulgę czuć, dlatego że wtedy z każdym możesz porozmawiać i wiesz.
Tak, ale te drapacze chmur, wie pan, te ogrody, to wszystko. Dla mnie to jak science fiction, naprawdę to, co pan tam opisuje. A jednocześnie ta tradycja i historia na tysiące lat sięgająca.
Kiedy jechałem do Chin, to wydawało mi się, że jadę do kraju, który produkuje plastikową tandetę, której pełno w chińskich sklepach w całej Europie, a nie tylko w Europie, bo tak samo jest w Afryce, w Ameryce Południowej. Tam też są sklepy z chińską tandetą. A kiedy jest się w Chinach, no to nie widać ani jednego plastikowego klapka, ani plastikowego kubeczka. W ogóle nie ma tam tandety, dlatego że Chińczycy cenią trwałość, użyteczność i piękno przedmiotów. I bardzo się dziwią, kiedy ich o to zapytać, że świat wymaga od nich produkowania plastiku i że świat chce to kupować i że świat chce tego używać. Oni tego nie pojmują, no ale jeżeli jest na coś popyt, to Chińczycy znajdą sposób, żeby go zaspokoić. To było takie jedno zdziwienie. A drugie było takie zdziwienie, jak traktują Polskę, bo nam się to wydaje, że z perspektywy chińskiej jesteśmy nieznaczącym punktem gdzieś bardzo daleko, ale uświadomiłem sobie w czasie podróży, że jedynym takim europejskim politykiem, który miał przyjęcie godne cesarza, ja wiem, że to się jakoś nie przebiło w Europie, bo to troszkę dziwne, jeżeli tam 1000 czy 1500 dzieci dla ciebie tańczy, ale to było cesarskie powitanie, to był prezydent Polski. I wczoraj, przeglądając prasę, znalazłem informację, że najpoważniejsze inwestycje chińskie w Europie w ciągu minionych 12 miesięcy to były w Polsce. I oni naprawdę traktują Polskę jako taki punkt, z którego chcą, aby ich kultura promieniowała na Unię Europejską. I ten jedwabny szlak to nie jest żaden przypadek. No, spotkałem w górach człowieka, który nigdy nie był w Polsce i nigdy o Polsce nie słyszał, ale studiował polską filologię tam, w Chinach. No i przecież nie studiował jej po to, żeby czytać polskie książki, tylko przygotowują ludzi do tego, żeby oni mogli w Polsce pracować. Uczą ich języka, uczą ich naszej kultury. Ja wiem, to są drobne ziarenka, ale z chińskiej perspektywy oni nie potrzebują posiać pomidorów i zebrać ich po miesiącach. Oni mogą je zebrać za 50 czy tam za 100 lat. No i to jest druga taka refleksja, którą mam o Chinach, że powinniśmy być gotowy na to, że ich zainteresowanie Europą jakoś wjedzie przez Polskę i że to nie jest przypadek.
Ale też chyba tak mnie wydaje, ich tradycja, organizacja społeczeństwa, ale też mentalność sprawia, że mają w sobie jakąś ogromną siłę właśnie jako społeczność. Są trochę mniej chyba egoistyczni jako ludzie, co? Bardziej poświęcają się rodzinie, społeczności, patrzą bardziej długodystansowo właśnie o kilkadziesiąt, o 100 lat do przodu, a nie na jutro.
Chiny są cesarstwem, zawsze były cesarstwem i teraz też są cesarstwem. Cesarz też nie rządził sam, bo miał tych swoich wezyrów, 5 czy 6 czy 7, w zależności od tego, od okresu. I oni decydowali o wszystkim, o tym, jaki będzie kalendarz, kiedy siać, kiedy zbierać, jak żenić, jak umierać, jak długo powinna trwać żałoba, o czym powinny być wiersze i co powinni opowiadać ludziom ci, którzy opowiadają. O wszystkim decydował cesarz. I dalej tak jest, no bo dalej teraz jest tam taki konglomerat trochę komunizmu, a trochę liberalnej, tej wolnorynkowej demokracji, ale w dalszym ciągu to jest kilkanaście osób, które decydują o wszystkim, co dotyczy Chin. I ta mentalność jest zupełnie inna niż nasza. Mamy demokrację, tylko set lat wybieraliśmy króla, podnosząc szable do góry. To ich mentalności nie można porównać i cały czas ta europejska kultura powtarza nam, czy o chrześcijańska, że każdy człowiek jest ważny w takim samym stopniu. No to było widać, kiedy się zaczęły szczepienia, tak? Kto powinien się szczepić, a kto nie. W Chinach nikt nie zadawałby takiego pytania. Wiadomo, że szczepią się najpierw ci, którzy stoją u szczytu schodów, a potem ci, którzy stoją szczebel niżej i niżej i niżej i niżej. Schody są metaforą tego chińskiego społeczeństwa. No ci, którzy są rolnikami, stoją na ziemi, a ci, którzy stoją na schodach, no to są ci, którzy będą się szczepić jako pierwsi. I oni patrzą na siebie jako na społeczność i na swoją kulturę patrzą jako na kulturę, która nigdy nie przeminie. Państwo mogło być oszukane przez Europejczyków, którzy zatruliśmy ich opium i odebraliśmy im na moment to panowanie nad światem, ale teraz chcą to jakoś odzyskać. No i mają do tego siły, środki i sposób.
Taka podróż przez Chiny, mówię już teraz do słuchaczy, proszę państwa, w tej książce wszystko właściwie, co podróżnik po drodze napotyka, więc oczywiście od tego musi zjeść, gdzieś się przemieścić, odwiedza miejsca święte bądź niezwykłe, to wszystko tam jest. Z taką bardzo osobistą refleksją pojawiają się tematy różne, z przyszłością Świnoujścia, film Ostatni prom, różne rzeczy, które w jakiś sposób określają też pana perspektywę i opowiadają o świecie. Ale chciałabym jeszcze na zakończenie, ponieważ w którymś momencie w rozmowie pan mówi w tej książce, że przyjechał do Chin, ponieważ kiedyś przyjaciel opowiedział, że tam jest najpiękniejsze miejsce na świecie, na rzece Li. Więc jakie miejsce bądź miejsca w tej swojej podróży chciałby pan teraz wskazać jako niezwykłe, najpiękniejsze, bo ta książka chociaż nie jest przewodnikiem, to jednak jest też bardzo takim czułym i dokładnym opisem miejsc, światów, ludzi, ludu miao na przykład, różnych tradycji.
Przede wszystkim chciałbym, żeby rozmawialiśmy o polityce czy o geopolityce. Tak. To, to nie jest książka, ona jest o miłości przede wszystkim, tak? A rzeczywiście no jest tak, że w momencie kiedyś z moim przyjacielem Romanem Hamerskim, który on odwiedził chyba wszystkie kraje świata i terytoria zależne, tam 250 parę chyba jest w tych pieczątek w jego paszporcie, i kiedy go pytałem o to, co widział najpiękniejszego takiego w takim zwykłym folderowym, powiedzmy, rozumieniu, no to, to zawsze wśród tych takich najważniejszych krajobrazów, jakie istnieją, no mówił o tym, jak te wapienne wzgórza nad rzeką Liw wyłaniają z mgły, no i że trzeba to zobaczyć, jeśli tylko będzie taka możliwość, no ponieważ była, to zobaczyłem, tak, ale osobiste konotacje jakimś miejscem sprawiają, że ono staje się wyjątkowe. No pani też zapamiętała to, bo to też temu opowieść, tak, jeżeli patrzę na coś bezrefleksyjnie, to znaczy, że nie warto papieru marnować na to, żeby o tym opowiedzieć, więc to pewnie stąd jest to patrzenie uważne, no bo jeżeli człowiek podróżuje sam i nie ma tej drugiej osoby, na której mógłby się skupić i z którą mógłby to przeżywać, no to wtedy jest skupiony na świecie, który go otacza, bo cała tajemnica.
Bardzo serdecznie dziękuję. Grzegorz Kapla, Chiny bez wzajemności, to jest ta najnowsza książka. Autor książek podróżniczych, także kryminałów, Bezdech, Bezmiar, Bezwład. A co w planach na najbliższy czas?
Nie wiem, jesteśmy wszyscy zamknięci w covidowej sytuacji. Mam nadzieję, że szczepionka Johnson & Johnson zmieni ten krajobraz jakoś diametralnie, bo długo nad nią pracowali, ale moi koledzy ze Stanów są przekonani, że będzie najlepsza i może zacznie się ten świat jakoś otwierać, ale to nie chodzi o to, żeby jechać daleko, bo ja mieszkam na Starym Mieście i te kilka ulic, którymi codziennie przechodzę, no to jest niezwykła opowieść, bo to nie chodzi o to, na co patrzę w podróżowaniu, tylko ile rozumiem z tego, co widzę, i jeśli rozumiem dużo, no to wtedy nie marnuję czasu na to, żeby ten świat jakoś jałowo przeżywać, a czasu wszyscy mamy mało i myślę, że teraz epidemia nam to wszystkim uświadomia, że naprawdę mamy go mało i szkoda go marnować na to, żeby przeglądać tylko Instagram. No. Dookoła nas jest mnóstwo dobrego do tego, żeby to jeszcze zdążyć doświadczyć.
Takie właśnie czułe i uważne spojrzenie i przy okazji podróż przez Chiny w książce Chiny bez wzajemności Grzegorza Kapli. Bardzo serdecznie dziękuję i do usłyszenia.
Wspólne czytanie w Radiu Gdańsk.